rozpoczynamy w naszym Uniwersytecie nowy rok akademicki. Poprośmy o światło Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo dla nas na ten czas, aby ta wiedza, którą będziemy tutaj zdobywać, była dla nas rzeczywiście przemieniająca, była źródłem inspiracji do pogłębienia naszej wiary, do głębszych przeżyć duchowych, które prowadzić będą do głębszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Polećmy to spotkanie, wzywając stawiennictwa patronki naszej parafii Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gapić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Proszę wygodnie usiąść. I będziemy rozpoczynać nasze zajęcia. W ostatnim spotkaniu w czerwcu zostawiłem Państwa na pewnym etapie w historii Starego Testamentu, a mianowicie na wydarzeniu wygnania babilońskiego, które dokonało się w 586 roku przed Chrystusem. Przypomnę króciutko, jak doszło do tego najbardziej tragicznego wydarzenia w historii Starego Testamentu, a jednocześnie wydarzenia, które okazało się być największym błogosławieństwem dla rozwoju wiary biblijnej, wiary Starego Testamentu, by później stało się to punktem wyjścia, to właśnie wydarzenie, punktem wyjścia do opowiedzenia skrótowo o dalszej historii, dalszych losach ludu Starego Testamentu. Chcę to doprowadzić dzisiaj do czasów Jezusa. I dalsze nasze spotkania w tej części wykładowej chciałbym dedykować temu, żeby pokazać Państwu, jak rodziło się pierwotne chrześcijaństwo. Dzisiaj będę podchodził do tego na sposób taki bardziej faktograficzny, mówiąc o osobach, o datach, o kluczowych wydarzeniach. Natomiast na dalszych spotkaniach, dwóch, trzech, może czterech, powiemy sobie o pewnych procesach, o społecznych zależnościach, o tym, jak się żyło wtedy ludziom w tamtym czasie. I to będzie tło do analizowania, do lepszego zrozumienia ksiąg Nowego Testamentu, ale również ksiąg Starego Testamentu. Więc przechodzimy do historii, historii czasów Starego Testamentu. Jak doszło do wygnania babilońskiego? Otóż pamiętamy, że król Salomon podzielił swoje królestwo na dwie części. Po jego śmierci jedna część przypadła jego synowi Roboamowi, natomiast druga część słudze Jeroboamowi. Ta pierwsza to jest królestwo Judy, do którego przynależały dwa plemiona, Judy i Beniamina, a druga królestwo północne. Do tego królestwa należało aż 10 plemion. I to królestwo północne zostało podbite, zaanektowane przez wojska asyryjskie w 722 roku przed Chrystusem. To państwo przestało wtedy istnieć. Część ludności z tego królestwa północnego została anektowana do Asyrii. Na ich miejsce władcy Asyrii wysłali inną ludność. Ta ludność zmieszała się z tymi, którzy pozostali na miejscu, bo nie wszyscy zostali uprowadzeni. Natomiast Królestwo Południowe, to Królestwo Judy, trwało nadal i miało się dosyć dobrze, pomimo różnych uwikłań historycznych, różnych zmian na arenie świata starożytnego, zmian politycznych. Po okresie Imperium Asyryjskiego na scenę dziejową wkroczyli Babilończycy, którzy podbili Asyryjczyków i mieli zakusy na to, żeby oczywiście podbić również ziemię Palestyny. Stało się tak, że w 597 roku władca Nabuchodonozor podbił ziemię Królestwa Judy, ale jeszcze nie zburzył Jerozolimy. Obsadził tam swojego namiestnika, Sedecjasza, który okazał się być władcą, namiestnikiem niewiernym i wzbudził powstanie Żydów przeciw władzy Babilończyków, które zaowocowało tym, że Nabuchodonozor zdecydował się podbić Jerozolimę, zniszczyć ją, zburzył również świątynię jerozolimską i dokonało się to na przełomie 587 i 586 roku. I to właśnie wydarzenie bardzo traumatyczne, bardzo bolesne, było czymś, co z jednej strony przyczyniło się do zniszczenia dawnego sposobu przeżywania wiary przez Żydów. Nie było już świątyni, a przecież świątynia była centrum religijności. Składane tam ofiary były wyrazem religijności ludzi Starego Testamentu. Cała religijność do tej pory skupiała się właśnie na świątyni jerozolimskiej. Jednakże działania Nabuchodonozora nie skutkowały jedynie zniszczeniem tej świątyni, ale zdecydował się deportować do Babilonii elitę narodową Judy, Królestwa Południowego. I ta deportacja rzeczywiście została uskuteczniona. Wielu z Żydów, którzy zostali deportowani do Babilonii, tęsknili za świątynią, ale świątyni już nie było i nie było nadziei do tego, żeby powrócić do ziemi ojców. W związku z tym szukali nowych sposobów wyrazu swojej wiary. Co im zostało? Została im Księga Słowa Bożego, Pismo Święte, zapiski słów Boga. I na tym zaczęli budować swoją wiarę. Właśnie tam, w babilońskiej deportacji, w babilońskiej niewoli. To był nowy etap religijności Starego Testamentu. To był etap odejścia od tego kultu świątynnego, od tego skoncentrowania na kulcie, wiary na kulcie w świątyni jerozolimskiej, na składaniu ofiar, do nowego sposobu wyrazu swojej religijności, sposobu opartego na Piśmie Świętym, na Biblii, na Torze konkretnie, na Pięcioksięgu. Oczywiście jest dyskusja dzisiaj w świecie egzegetów, co z Pisma Świętego Starego Testamentu wtedy było. Na pewno nie było Pięcioksięgu, Tory w takim wydaniu, jak ją mamy dzisiaj. Ona została ostatecznie zredagowana dopiero po wygnaniu babilońskim, ale szczątkowo, w jakiejś bardziej pierwotnej formie, ten tekst Tory musiał już istnieć. Więc rewolucja w sposobie wyznawania wiary Starego Testamentu. Wiara nie jest skoncentrowana już na składaniu ofiar, chociaż świątynia zostanie później odbudowana, o czym za chwilę powiem, ale wiara, która koncentruje się na adoracji, na medytacji Słowa Bożego. To Słowo Boże, to Pismo Święte staje się medium kontaktu z Bogiem. I tak jest do dzisiaj. My, ludzie Nowego Testamentu, również w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym upatrujemy sposób kontaktu z Bogiem. Te słowa nie są tylko źródłem wiedzy dogmatycznej, moralnej, ale to jest medium. Czytanie, medytowanie, Studiowanie Pisma Świętego to jest sposób na nawiązywanie kontaktu z Bogiem. Pismo Święte to jest list Boga do nas. Stąd wartość Słowa Bożego to właśnie wtedy w babilońskiej niewoli, w tym kryzysie wiary, w tej niemocy, w niemożliwości składania ofiar w świątyni jerozolimskiej zrodziło się coś absolutnie nowego, absolutnie pięknego. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas, że kryzysy w naszym życiu, jeżeli dobrze zostaną wykorzystane, spożytkowane, to nigdy nie prowadzą nas do totalnej klęski. Z każdego kryzysu Pan Bóg potrafi nas wyprowadzić, tak jak wyprowadził Izraelitów. Izraelici wrócili po 50 latach do ziemi ojców. Część z nich z tego babilońskiego wygnania. Część z nich tak się dobrze ulokowała w tamtych strukturach, oni i ich dzieci, że postanowili pozostać w Babilonii. Założyli tam swoje interesy, swoje banki i pomyśleli, tam jest nam dobrze, nie będziemy wracać już do ziemi ojców, zostaniemy tutaj. Natomiast znaczna część wróciła do Judy, do Jerozolimy i okolic po 50 latach, kiedy to władca perski Cyrus, Persowie podbili Babilończyków i władca perski Cyrus pozwolił wszystkim ludom deportowanym wcześniej przez Babilończyków powrócić do ziemi ojców. Oczywiście Żydzi, którzy powrócili do Judy, przywieźli ze sobą z powrotem Księgę Pisma Świętego. Co więcej, odkryli też tą księgę w Jerozolimie, zaczęli ją publicznie czytać. Pomimo tego, że podjęli się budowy świątyni, podjął się tego Zorobabel i w 515 roku przed Chrystusem ta świątynia została ukończona. Oczywiście nie była to tak wspaniała, pełna splendoru świątynia, jak ta Salomonowa, zbudowana przez Salomona i zburzona przez Babilończyków, ale mogli Żydzi tam chodzić dalej, składać ofiary i ten kult został przywrócony. Jednakże już obok tego kult Słowa Bożego pozostał, kult Pisma Świętego. Zwłaszcza w tych strukturach synagogalnych, w każdej większej miejscowości powstały synagogi, gdzie odbywały się nabożeństwa oparte na lekturze i medytacji, interpretacji Słowa Bożego, słów Pisma Świętego. A zatem czasy perskie. Czasy perskie to były dosyć dobre czasy dla narodu Bożego wybrania w okresie Starego Testamentu. Żydzi posiadali dużą wolność, oczywiście nie mieli niepodległości, ale w tych warunkach starożytnych, powiedzmy w porównaniu z Asyryjczykami i Babilończykami, to Żydom z Persami było najlepiej. Mieli najwięcej swobód, także jeśli chodzi o wyznawanie wiary swojej. Po Persach przychodzi nowa potęga na arenie dziejów, a mianowicie czasy Aleksandra Wielkiego, władcy macedońskiego, który podbił te tereny w 333 roku, 10 lat później, jak wiemy, zmarł. I Aleksander miał taką ideę kosmopolityczną zjednoczenia całego świata wokół tych samych wartości, wokół tych samych prawideł. Narzucał język grecki podbitym narodom, narzucał kulturę grecką, która stawała się powoli kulturą helenistyczną. Pomimo tego, że jak mówię, w 323 roku już zmarł, to jego działanie okazało się na tyle mocne, że skutki tego pozostały już na zawsze. Trwają w naszej zachodniej kulturze w jakiś sposób już do dzisiaj i znajdują bardzo mocne odzwierciedlenie również na kartach Pisma Świętego. Ta kultura helenistyczna okazała się być bardzo ważną, bardzo istotną dla czasów Starego Testamentu. i wywarła bardzo duży wpływ na to, jak kształtowała się kultura religijna, polityczna tamtego czasu. Znajduje to także odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Więc Aleksander Wielki, po jego śmierci te tereny, jego imperium zostały podzielone na trzy części pomiędzy jego trzech generałów. Aleksander miał jednego syna, ale ten syn był niepełnosprawny, więc nie mógł po nim przejąć władzy. W związku z tym władzę przejęli generałowie Aleksandra. I tak, jedna część tego imperium przypadła Ptolemeuszowi, generałowi Ptolemeuszowi, który miał swoją siedzibę w Aleksandrii, na terenie dzisiejszego Egiptu. Miasto Aleksandria założone przez Aleksandra Wielkiego. Drugi generał, Seleukos, otrzymał kolejną dużą połać tego królestwa Aleksandra Wielkiego, a mianowicie teren dzisiejszej Palestyny, Syrii, Libanu i powstała nowa dynastia, dynastia Seleucydów. Ptolemeusze i Seleucydzi ciągle ze sobą rywalizowali, dochodziło do potyczek, do wojen. Ostatecznie pogodzili ich dopiero Rzymianie, którzy podbili te tereny. Trzecia część tego królestwa, czy też cesarstwa Aleksandra Wielkiego, przypadła, ta najmniejsza, przypadła innemu generałowi. I tak to po Antygonowi, myślę tutaj o Macedonii, ta najmniejsza część. I tak to pozostało na następne wieki. Jeśli chodzi o historię Ziemi Świętej w tym czasie, to jak wspomniałem, już panowali tam Seleucydzi. Nie ma na kartach Biblii wiele informacji o tym, jak Żydzi przeżywali te czasy, czasy panowania władców helenistycznych, aż do czasu, kiedy władzę objął seleucki władca Antioch IV Epifanes. Antioch IV Epifanes, którego notabene Żydzi tak, powiedzmy, trochę w kpiący sposób nazywali Epimanes. Epifanes to znaczy objawiciel, natomiast Epimanes to znaczy szaleniec. Antioch IV szaleniec. I to z punktu widzenia Żydów był to rzeczywiście człowiek szalony. On wprowadzał bardzo mocno, bardzo rygorystycznie kulturę helenistyczną na podbitych ziemiach, również na terenie Palestyny. Tak dalece, że sprofanował jerozolimską świątynię, tą drugą świątynię odbudowaną przez Zorobabela. I w związku z tym doszło w 167 roku do powstania Żydów przeciw Antiochowi IV Epifanesowi, przeciw tej jego profanacji świątyni i temu procesowi helenizacji. Na czele powstania stanęła taka rodzina kapłańska z Modin. Modin znajduje się na drodze z Tel Awiwu do Jerozolimy. Kapłan Matatiasz oraz jego pięciu synów to byli ci najważniejsi powstańcy. Takim najbardziej znanym jest Juda Machabeusz. W ogóle ta dynastia Machabeuszy, późniejsza dynastia, znana z kart Biblii, mamy pierwszą i drugą księgę machabejską, które o tych sprawach opisują. One weszły do kanonu, ale mamy jeszcze trzecią i czwartą księgę machabejską, księgi apokryficzne, które nie weszły do kanonu. One są źródłem bardzo wielu informacji na ten temat, o którym teraz mówię. To słowo Machabeusz pochodzi od aramejskiego słowa makaba, to znaczy młot. Więc jest to rodzina, dynastia, powiedzmy, młotów. Często te nazwiska, podobnie jak nasze nazwiska, nazwiska biblijne, mają swoje etymologie takie zwyczajne, wzięte z życia z życia codziennego. 2 lata trwały te walki przeciw Antiochowi IV Epifanesowi. Były to walki bardzo, bardzo zażarte. I w 165 roku udało się Żydom zdobyć teren świątyni jerozolimskiej i dokonano takiej procedury liturgii oczyszczenia tej świątyni sprofanowanej przez Antiocha IV. I w tradycji żydowskiej na pamiątkę tego wydarzenia bardzo ważnego utrwaliło się święto obchodzone do dzisiaj, mianowicie święto Chanuka. Święto Chanuka, czyli święto świateł. Pali się wtedy świece chanukowe. Jeżeli ktoś z Państwa wtedy, w tym czasie, kiedy się to obchodzi, byłby w Ziemi Świętej, to w wielu oknach żydowskich takie specjalne świeczniki chanukowe są stawiane. Udało się wtedy na pewien czas zdobyć niepodległość Machabeuszom właśnie. I ta niepodległość została później formalnie im zagwarantowana. Powstała dynastia machabejska, którą dopiero później, w 40. latach, zastąpiła kolejna dynastia, dynastia Heroda, herodiańska. Jednak nigdy później nie była to, jak i wcześniej, od czasów babilońskich tak naprawdę, Ziemia Święta nie była wolna. Byli ci królowie czy władcy na tych terenach, Żydzi czy też Idumejczycy, jak w przypadku dynastii herodiańskiej, to byli namiestnicy Seleucydów, czy później namiestnicy Rzymian. Teren Ziemi Świętej był zawsze podbity przez kogoś od czasów właśnie podziału czy też tej inwazji babilońskiej, o której mówiłem dzisiaj na początku. Okres rzymski w historii Ziemi Świętej, jak doszło do tego, że Rzymianie zdecydowali się podbić ten kraj, ten teren. Oczywiście to była ciągła rywalizacja na arenie świata starożytnego. Rywalizacja o wpływy, o władzę, o podbój terenów. I Rzymianie tak naprawdę już od III wieku ostrzyli sobie apetyty na to, żeby te tereny podbić, rywalizowali ciągle z Seleucydami. Jeżeli starczy czasu, to wrócę później do tego wątku. A teraz powiem krótko, jak doszło do tego, że oni podbili właśnie teren Ziemi Świętej, teren dzisiejszego Izraela czy Palestyny. Pamiętamy, że te ziemie były pod dynastią, pod rządami dynastii Seleucydów, Antiocha IV, Epifanesa, jego następców. I kiedy Rzymianie wyczuli, że te wewnętrzne spory w ramach dynastii Seleucydów no, osłabiają znacznie ich władzę, ich panowanie nad terenami podbitymi, postanowili wysłać tam swojego generała o imieniu Pompejusz, który w 60-tych latach przed Chrystusem zaczął te tereny po kolei podbijać i w 63 roku podbił teren dzisiejszej Ziemi Świętej, teren Palestyny. I tak się zaczęła nowa era, era panowania rzymskiego na tych terenach. Ale jak wiemy, Rzymianie stworzyli bardzo wysoko stojącą kulturę materialną. Byli bardzo dobrymi budowniczymi dróg, bardzo dobrze konstruowali, budowali różne pałace, budynki użyteczności publicznej, łaźnie. Natomiast nie stworzyli jakiejś specjalnej kultury duchowej. Oni byli imitatorami, naśladowcami kultury helenistycznej. Więc Rzymianie nie narzucali specjalnie swoich wartości. Były to wartości, te wartości, którymi żyli, to były wartości zaczerpnięte z kultury helenistycznej i z kultur innych podbitych ziem, tak dalece, że nawet do swojego panteonu przyjmowali bogów, bóstwa podbitych ziem, często nadając im inne imiona, rzymskie imiona, łacińskie. Po łacinie nazywali tych bogów, ale kompetencje tych bóstw były zbieżne z kompetencjami bóstw podbitych terenów. 63 rok przed Chrystusem, to jest właśnie data podbicia Palestyny przez Rzymian. Rzymianie zaczęli tam zaprowadzać swoje porządki. Pozbawili tronu dynastię hasmonejską, tą dynastię założoną przez Machabeuszy. Konkretnie wtedy panował taki władca Hirkan II i Rzymianie obsadzili tam swojego człowieka, Idumejczyka. Idumea to jest taka kraina geograficzna na terenie dzisiejszej Ziemi Świętej, dzisiejszej Palestyny na południu. I tym namiestnikiem Rzymian był człowiek o imieniu Antypater I. Warto zapamiętać, że był Idumejczykiem, bo z tej rodziny, z tego ludu Idumejczyków wywodzić się później będzie Herod Wielki. Herod Wielki nie był Żydem. Właśnie Żydzi nigdy go tak naprawdę nie zaakceptowali, bo traktowali go jako obcego. Więc w 40 roku Rzymianie ustanowili swoim namiestnikiem właśnie Heroda Wielkiego. Ale nie odbyło się to tak, powiedzmy, drogą pokojową, rozpoczęły się walki i tak naprawdę dopiero w 34 roku przed Chrystusem Herod zdobył władzę, został koronowany na króla Judei dzięki poparciu Marka Antoniusza. Przyjąwszy władzę, od razu pozabijał wszystkich potomków dynastii hasmonejskiej, tej dynastii, która do tej pory panowała, żeby nie mieć tutaj żadnego odwetu. No i Herod zasłynął również z tego, że zabijał także członków swojej własnej rodziny, nawet swoje żony, dzieci, w których upatrywał ewentualnie pretendentów do tronu, którzy mogliby mu zagrażać. Herod Wielki zmarł w 4 roku przed Chrystusem. Jak czytamy w Nowym Testamencie, to ten 4 rok śmierci króla Heroda to jest rok, przed którym trzeba umieścić narodzenie Jezusa, bo Ewangelie dzieciństwa, myślę tutaj o pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Mateusza i Łukasza, opisują, że Jezus przyszedł na świat za panowania króla Heroda. Więc jeżeli król Herod zmarł w 4 roku przed tym rokiem zero, prawda, przed zmianą ery, to Jezus musiał troszeczkę wcześniej się urodzić. Więc Jezus nie urodził się w 1 roku, czy też w zerowym roku na przełomie er, tylko historycznie przyjmuje się, że Jezus urodził się, tak patrząc na ten czas dzisiaj, na ten układ czasu, urodził się w tej dzisiejszej mierze około 6-5 roku przed rokiem przełomu er. 6-5 rok. Jeszcze za życia króla Heroda. I to są historyczne dane, które trzeba przyjąć. Król Herod był władcą bardzo okrutnym, ale jednocześnie bardzo zdolnym politykiem, bardzo dobrym budowniczym. Do dzisiaj, kiedy zwiedzamy z grupami pielgrzymkowymi czy też turystycznymi teren Izraela, to w wielu miejscach mówimy o ruinach, że to są pozostałości budowli króla Heroda. Tak jest ze świątynią jerozolimską, którą, jak pamiętamy, odnowił król Herod. Ona była bardzo mała, ta zbudowana przez Zorobabela i która przez kilka wieków, przez pięć wieków funkcjonowała. I dopiero król Herod podjął się przebudowy tej świątyni. Była to ingerencja tak radykalna w tą bryłę zastaną, że tak naprawdę mówią niektórzy, że Herod tą świątynię zbudował na nowo. Nawet padają czasami takie określenia, że jest to tak daleka ingerencja, że Herod zbudował trzecią świątynię, nową świątynię, więc doskonały budowniczy. On w 20 roku zaczął tą świątynię przebudowywać i jeszcze za czasów Jezusa, już dawno po śmierci Heroda, ta świątynia nie była dokładnie do końca ukończona. Nie była do końca ta rekonstrukcja dokończona. Więc świątynia jerozolimska, wiele budynków w Jerozolimie. Herod w Jerozolimie zbudował dla siebie pałac, zbudował twierdzę Antonia dla namiestników, dla prokuratorów rzymskich. Zbudował twierdzę Masada, o której pewno słyszeliśmy wiele, na pustyni judzkiej, na południu. Zbudował twierdzę Macheront, zbudował twierdzę Herodium, która stała się jego grobowcem później. Zbudował miasto Cezarea Nadmorska, więc bardzo zasłużony człowiek dla narodu Bożego wybrania, chociaż sam nie był Żydem, jak wspominałem, i był człowiekiem bardzo okrutnym. Niektórzy mówią, że jakimś paranoikiem, chorym człowiekiem, a jednocześnie bardzo, bardzo sprawnym zarządcą tych terenów. Po śmierci Heroda jego królestwo zostało podzielone na trzy części, na jego trzech synów. Najstarszy z tych synów, Archelaos, czasami to jest grecka forma imienia tego człowieka, Archelaos. Zwykle te imiona są też podawane w wersji łacińskiej i wtedy to końcowe os zmienia się na us, czyli Archelaus. W wersji łacińskiej będzie to Archelaus. On otrzymał tereny Judei, czyli te rdzenne tereny Królestwa Południowego, tereny Samarii, Idumei. Rzymianie nie byli bardzo zadowoleni z tego jego panowania, dlatego w 6 roku po Chrystusie, czyli po 10 latach jego panowania, zdjęli go, deportowali go stamtąd. I nie podali następcy, kolejnego namiestnika, tylko powiedzieli, że tym terenem będą zarządzać rzymscy prokuratorzy. Takim prokuratorem był na przykład Poncjusz Piłat. Druga część terenu tego obszaru Królestwa Heroda Wielkiego przypadła kolejnemu jego synowi, mianowicie Herodowi Antypasowi. Herod Antypas panował długo, bo aż do roku 39, i otrzymał on tereny Galilei i Perei, czyli tereny na północy. I trzecia część tego królestwa przypadła trzeciemu synowi Heroda Wielkiego, mianowicie Filipowi. To są tereny Cisjordanii i Transjordanii, na których ten człowiek panował aż do 34 roku po Chrystusie. Nazwa Cezarea Filipowa, miasto, w którym niektórzy z was ze mną byli, świątynia Boga Pana. To jest właśnie miasto, które zostało założone przez Filipa i nosi nazwę od niego. Cezarea Filipowa, której nie należy utożsamiać z Cezareą Nadmorską, miastem zbudowanym przez Heroda Wielkiego. Za rządów Heroda Antypasa oraz Filipa na dworze cesarskim w Rzymie przebywał wnuk Heroda Wielkiego, który miał na imię Agryppa. Agryppa otrzymał tam bardzo staranne wychowanie i to jego Rzymianie zdecydowali się, właśnie Agryppę, zdecydowali się ustanowić władcą tych terenów po po tych trzech synach Heroda Wielkiego. Było to wszystko za czasów Tyberiusza, cesarza rzymskiego Tyberiusza. Decyzję tą potwierdził następca Tyberiusza, cesarz Klaudiusz, oraz jego następca, czyli Kaligula. Agryppa I jest znany z kart Nowego Testamentu. To on wydał rozkaz ścięcia Jakuba, brata Jana, Jakuba starszego. To on wydał rozkaz uwięzienia świętego Piotra, o tym mówią Dzieje Apostolskie. To on również prześladował chrześcijan. Więc to są ci władcy, którzy panowali na terenie Palestyny w czasach życia Jezusa i tuż po jego, po śmierci krzyżowej Jezusa, kiedy rodził się na tym terenie Kościół. Wróćmy do wątku Imperium Rzymskiego jeszcze chwilę. Jak już wspominałem, to Imperium Rzymskie zaczęło się krystalizować na arenie dziejów w III wieku przed Chrystusem. Pewno z historii znamy taką nazwę jak wojny punickie, wojny, które trwały bardzo długo, trzy wojny punickie. To są wojny Rzymian z Kartagińczykami. Kartagińczycy, potomkowie Fenicjan, to byli ludzie, którzy, w których Rzymianie upatrywali swoich największych wrogów. I te wojny punickie trwały bardzo długo, od 264 do 146 roku, kiedy to ostatecznie udało się Rzymianom pokonać Fenicjan. Po pokonaniu Fenicjan otworzyły się bramy na wschód dla Rzymian. W 46 roku, czyli w tym samym roku, kiedy pokonali, w 146 roku, kiedy pokonali Kartagińczyków, zdobyli Rzymianie również Grecję. Dwa lata wcześniej podbili także Macedonię. Weszli głęboko w Azję Mniejszą, w teren dzisiejszej Turcji, podbili królestwo Pergamonu i w zasadzie całą zachodnią Turcję, całą zachodnią Azję Mniejszą mieli już podbitą w 133 roku przed Chrystusem. Ta inwazja na tereny dzisiejszej Palestyny, inwazja pod wodzą Pompejusza, rozpoczęła się w 66 roku. Udało się Pompejuszowi dojść bardzo daleko, aż do stóp Kaukazu, nad brzegi Morza Kaspijskiego i wtedy również, jak już wspominałem, podbił Palestynę w 63 roku i wtedy nastały tam porządki rzymskie. Historię Rzymu znamy z różnych źródeł, ze szkoły pewno jeszcze, więc tutaj nie wchodzę w jakieś głębokie szczegóły. Mówię tylko to, co uważam za ważne dla naszego zrozumienia kart Nowego Testamentu i Starego Testamentu. Trzeba tutaj wspomnieć postać Oktawiana Augusta, rzymskiego cesarza, człowieka, który po tym okresie republikańskim wziął władzę w swoje ręce, odebrał ją po części senatowi i stało się to w 31 roku przed Chrystusem, kiedy to pokonał swojego rywala Marka Antoniusza. W 27 roku przejął już władzę kompletnie i panował do 14 roku po Chrystusie. Czyli od 27 przed do 14 roku po, a zatem Jezus Chrystus narodził się, przyszedł na ziemię, przeżył prawie 20 lat swojego życia pod panowaniem cesarza rzymskiego Augusta. Ziemie Palestyny były wtedy pod panowaniem rzymskim. Propaganda rzymska była bardzo mocna, jeśli chodzi o budowanie wizerunku swojego władcy. Mówiono, że to, co się dzieje wraz z przejęciem władzy nad światem przez Oktawiana Augusta, to jest nowa era w dziejach ludzkości. To uważano i określano go terminem zbawiciel, soter, zbawiciel. Przypisywano mu boskie imiona, boskie kwalifikacje. I z tym będą polemizować później autorzy Nowego Testamentu. Do tego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Więc Oktawian August bardzo mocno naznaczył panowanie rzymskie, ugruntował to panowanie w basenie Morza Śródziemnego. Te tereny zostały podzielone na prowincje, to znaczy te prowincje już tam wcześniej były, tak zwane prowincje senackie. Oktawian August utrzymał je i ustanowił jeszcze nowe prowincje, tak zwane prowincje cesarskie. I to cesarstwo rzymskie przez kolejnych wieków miało pieczę nad ludami świata starożytnego. Pierwotne chrześcijaństwo w tych warunkach się rozwijało. To było dziecko, które w tej kulturze się narodziło, w tej kulturze wyrosło. Dlatego też bardzo ważne jest poznanie tej historii świata starożytnego w tym aspekcie takim bardziej ogólnym, faktograficznym, o którym dzisiaj Państwu mówię, ale również w aspekcie życia codziennego, sposobów życia, zwyczajów, wiary, poznania wiary tamtych ludzi. Dlatego, że właśnie w tych kategoriach kultury helenistyczno-rzymskiej Nowy Testament został napisany, również część Starego Testamentu. Gdyby Jezus przyszedł na świat, powiedzmy, w Chinach w tym samym czasie, albo w innym czasie, w innej strefie geograficznej, gdzie panuje inna kultura, to by chrześcijaństwo było zupełnie inaczej opakowane, byłoby nam podane w innych kategoriach. Dlatego też w studiowaniu Biblii, w odkrywaniu prawdy objawionej w Biblii, trzeba umieć zobaczyć tą kulturę, trzeba zobaczyć to Boże orędzie, Boże objawienie, które jest opakowane w taki, a nie inny sposób. Powiedzmy sobie jeszcze kilka zdań o Palestynie w czasach rzymskich. Otóż w 40 roku przed Chrystusem Herod Wielki objął władzę, o czym już tutaj mówiłem. Palestyna stała się lennikiem Rzymu. I to było bardzo duże lenno. To królestwo króla Heroda obejmowało tereny państwa króla Dawida, królów Dawida i Salomona. To było państwo całkowicie zależne od Rzymu, pozbawione samodzielności. Rzymianie w zasadzie o wszystkim, co się tam wydarzyło, decydowali. O tych władcach rzymskich już Państwu mówiłem, również o Herodzie Wielkim, jego synach. Powiem jeszcze kilka słów o tym, jak Żydzi przeżywali to rzymskie panowanie. Otóż w 6 roku po Chrystusie, po obaleniu, po odwołaniu Archelaosa i wysłaniu go na Banicję, Rzymianie postanowili, że będą rządzić Palestyną poprzez prokuratorów, których mianują. Ci prokuratorzy mieli tam całkowitą władzę. Ich prerogatywy obejmowały także władzę mianowania arcykapłana, czyli władcy religijnego, tego, kto stał na czele właśnie struktury religijnej. Znamy z kart Nowego Testamentu kilku takich prokuratorów. Najbardziej znanym jest Poncjusz Piłat, który w latach 26-36 po Chrystusie był prokuratorem w Palestynie. Druga postać znana z kart Nowego Testamentu to Antoniusz Felix w latach 52-60 i Porcjusz Festus w latach 60-62. Ci dwaj ostatni są związani z procesem nad świętym Pawłem. Ci prokuratorzy mieli bardzo niewdzięczną funkcję. Żydzi byli krnąbrnym narodem, więc często dochodziło do buntów. Były dwa powstania, wielkie powstania żydowskie przeciw władzy Rzymu, więc zadaniem prokuratorów było utrzymanie w ryzach tego państwa. Jednocześnie zadaniem prokuratorów było zbieranie podatków. Taką prawą ręką prokuratorów w tym dziele byli tak zwani celnicy, których znamy z kart Ewangelii. Celnicy, czyli poborcy podatkowi. Dwa powstania, dwa wielkie powstania Żydów przeciw władzy Rzymu. Pierwsze wybuchło w roku 66 pierwszego wieku naszej ery. Za czasów prokuratora Gesiusza Florusa historycy twierdzą, przynajmniej niektórzy, że to powstanie zostało sprowokowane przez samego prokuratora, który miał jakieś nieczyste interesy i cesarz chciał go sprawdzić i chcąc ukryć te oszustwa po prostu sprowokował Żydów do powstania. Żeby to powstanie stłumić, cesarz Neron, to są czasy panowania cesarza rzymskiego Nerona, cesarz Neron posłał do Palestyny swojego bardzo dobrego żołnierza, dowódcę wojskowego Wespazjana, który jednak podczas pobytu w Ziemi Świętej, kiedy tłumił to powstanie, został obwołany cesarzem. W międzyczasie cesarz Neron zmarł i wojsko wołało na górze Karmel w Ziemi Świętej właśnie dowódcę Wespazjana cesarzem. Wespazjan musiał wrócić do Rzymu, ale wezwał i mianował dowódcą swojego syna Tytusa i to ostatecznie Tytus, dowódca rzymski, w 70 roku, czyli po 4 latach, stłumił to powstanie w sposób bardzo krwawy, po 4 latach walki. Ostatnim takim przyczółkiem, który pozostał, to była twierdza Masada, która została zdobyta przez Rzymian dopiero w 73 roku, po 3 latach. Warto jeszcze wspomnieć już króciutko o drugim, tak zwanym drugim powstaniu żydowskim, które wybuchło w roku 130 po Chrystusie, w zasadzie 2 lata później, tak naprawdę 132 rok i trwało do roku 135. Jest to tak zwane powstanie Bar Kochby, gdyż Szymon Bar Kochba to był przywódca tego powstania. To było powstanie sprowokowane w jakiś sposób przez cesarza rzymskiego Hadriana, również znanego nam z kart historii. Hadrianowi przyszła do głowy taka myśl, żeby przebudować miasto Jerozolimę i świątynia jerozolimska została zburzona podczas tego pierwszego powstania żydowskiego w roku 70. Świątyni już nie było, został tylko fragment tak zwanej ściany płaczu, muru płaczu, który do dzisiaj można oglądać czy przy nim się modlić. No i cesarz Hadrian postanowił coś z tym miastem zrobić i postanowił przebudować go całkowicie, Jerozolimę, jako miasto rzymskie. Nawet zmienił nazwę Jerozolimy na Elia Kapitolina, 130 rok po Chrystusie. Elia Kapitolina. I to wywołało w Żydach bunt. Co więcej, wybudował też czy postanowi wybudować w Jerozolimie świątynię poświęconą bóstwu Jowiszowi, Jowisz Kapitoliński. I gdzie? Na miejscu, gdzie stała świątynia jerozolimska, święte miejsce Żydów. I to już przelało tą czarę goryczy. Żydzi zbuntowali się przeciw władzy Rzymu. Wybuchło to drugie powstanie, które zostało bardzo krwawo przez Hadriana stłumione. Wielu Żydów poniosło męczeńską śmierć i skończyło się to również tym, że Hadrian wydał zakaz wstępowania Żydów do Jerozolimy, a nawet na teren całej Judei pod karą śmierci. Pod karą śmierci. Stąd ten teren stawał się coraz bardziej ziemią, gdzie było coraz mniej Żydów. Te kolejne wieki to są wieki bardzo trudnej historii, te, które nastąpią po drugim powstaniu żydowskim, bardzo trudnej historii narodu żydowskiego, ale o tym może już przy innej okazji. Więc w pigułce przekazałem Państwu podstawowe informacje dotyczące historii czasów Starego Testamentu od wygnania babilońskiego po czasy Jezusa i trochę później czasy rodzącego się Kościoła. I to będzie taki stelaż, taki kręgosłup, na którym będziemy osadzać tą dalszą jakąś szczegółową wiedzę.